Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Young Woman and the Sea Glenna Stouta to reportażowa biografia sportowa o Gertrude Trudy Ederle, amerykańskiej pływaczce, która w 1926 roku jako pierwsza kobieta przepłynęła kanał La Manche. Autor nie ogranicza się do opisu jednego wyczynu. Umieszcza go w historii rozwoju pływania wyczynowego, przemian obyczajowych lat 20. oraz w sporze o to, czy kobiety są zdolne do ekstremalnego wysiłku fizycznego. Ederle była już utytułowaną zawodniczką i medalistką igrzysk w Paryżu w 1924 roku, lecz przeprawa przez kanał stała się próbą o znaczeniu znacznie szerszym niż sportowym. Stout pokazuje warunki naturalne, silne prądy, zimno i zmienną pogodę, a także presję mediów, trenerów oraz sponsorów. Książka ma charakter historyczny, a jej celem jest przywrócenie pamięci o sportsmence, której sława po początkowym triumfie szybko osłabła. To zarazem analiza narodzin kobiecego sportu jako widowiska i źródła społecznej zmiany. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, przepłynięcie kanału La Manche jako test sportowy i społeczny, centralnym wydarzeniem książki jest przepłynięcie przez Trudy Ederle, kanału La Manche 6 sierpnia 1926 roku. Stout przedstawia tę próbę jako realne zmaganie z jednym z najtrudniejszych akwenów dla pływaka długodystansowego, nie jako prosty symbol odwagi. O wyniku decydowały niska temperatura wody, fale, pływy, prądy znoszące zawodniczkę z najkrótszej trasy oraz konieczność utrzymania rytmu przez wiele godzin. Ederle ukończyła przeprawę w 14 godzin i 34 minuty, ustanawiając czas lepszy od wcześniejszego rekordu mężczyzn. Ten fakt jest dla autora szczególnie ważny, ponieważ podważał popularne wówczas twierdzenie, że kobieca kondycja nie wystarcza do takich prób. Książka nie sugeruje jednak, że sam rekord automatycznie zlikwidował uprzedzenia. Pokazuje raczej, że publiczny, mierzalny wynik zmienił język debaty. Ederle nie zwyciężyła w abstrakcyjnej rywalizacji o uznanie, lecz wykonała zadanie, którego wcześniej żadna kobieta skutecznie nie ukończyła. Jej pierwsza nieudana próba dodatkowo nadaje sukcesowi właściwą skalę. Stout ukazuje powrót do wyzwania jako element sportowej praktyki, w której przygotowanie, korekta decyzji i odporność na rozczarowanie są równie istotne jak talent. Dzięki temu przeprawa staje się konkretnym wydarzeniem historycznym, a nie wyłącznie legendą o przełamywaniu barier. Po drugie, droga od pływalni do światowej klasy zawodniczki. Stout buduje portret Ederle od jej młodości i wczesnego kontaktu z wodą, aby wykazać, że rekord na kanale nie był przypadkowym aktem brawury. Trudy rozwijała się w środowisku nowojorskiego pływania, w okresie, gdy organizacje kobiece tworzyły zawodniczkom dostęp do treningu, zawodów i fachowego wsparcia. Ważne miejsce zajmuje Women's Swimming Association, ponieważ historia Ederle jest zarazem historią infrastruktury potrzebnej do powstania mistrzyni. Indywidualny talent zyskuje znaczenie dopiero wtedy, gdy może być rozwijany w regularnej rywalizacji. Autor przypomina, że przed wyprawą do Anglii Ederle należała już do czołowych pływaczek świata. Zdobyła złoty medal w sztafecie oraz dwa brązowe medale indywidualnie na Igrzyskach Olimpijskich w 1924 roku i ustanawiała rekordy. Ten dorobek Cory Goodzie, popularne przedstawienie jej wyłącznie jako dziewczyny, która pewnego dnia postanowiła pokonać morze. Przeprawa była kolejnym etapem kariery, choć wymagała innych umiejętności niż pływanie basenowe. Stout zestawia technikę, trening i ambicje zawodniczki z ograniczeniami epoki, gdy sukcesy kobiet bywały traktowane jako ciekawostka. Analiza tej drogi pomaga zrozumieć, że pionierstwo Ederle wynikało zarówno z jej własnej pracy, jak i z powoli rozszerzających się możliwości dla kobiet w sporcie. Po trzecie, historia stylów pływackich i znaczenie nowoczesnej techniki, jedną z cech odróżniających książkę Stouta od prostych biografii, jest szerokie omówienie historii pływania. Autor śledzi rozwój technik, zwłaszcza upowszechnianie szybszych stylów, aby objaśnić, dlaczego wyniki Ederle były możliwe właśnie w jej epoce. Nie traktuje stylu pływackiego jako technicznego dodatku. Pokazuje, że zmiany w sposobie poruszania się w wodzie przeobrażały rekordy, trening oraz samo wyobrażenie o tym, co ludzkie ciało potrafi osiągnąć na długim dystansie. W przypadku kanału La Manche technika miała znaczenie praktyczne. Pływak musiał oszczędzać energię, zachować orientację mimo fal i radzić sobie z długotrwałym wysiłkiem w otwartej wodzie. Ederle korzystała z nowoczesnego kraula, a jej sukces unaocznił przewagę tej metody w wymagającej przeprawie. Stout wiąże innowację sportową z konkretnym rezultatem, zamiast przedstawiać ją jako neutralny postęp. Lepsza technika nie usuwała chłodu ani prądów, ale zwiększała szanse na przetrwanie wielu godzin wysiłku. Ten wątek ma także wymiar interpretacyjny. Opowieść o Ederle nie opiera się na tezie, że determinacja wystarczy bez warunków materialnych i wiedzy. Autor pokazuje współdziałanie talentu, szkolenia, sprzętu, strategii oraz ewolucji sportu. Dzięki temu czytelnik otrzymuje historię rekordu jako efekt rozwoju całej dyscypliny, a nie tylko niezwykłej osobowości. Po czwarte, media, sława i krótka pamięć kultury sportowej. Po udanej przeprawie Ederle stała się jedną z najsłynniejszych osób w Stanach Zjednoczonych. Stout opisuje ogromne zainteresowanie prasowe, komunikaty śledzące wydarzenie oraz triumfalne powitanie w Nowym Jorku, gdzie była pierwszą kobietą uhonorowaną wielką paradą z konfetti. Ta część książki pokazuje, że sport w latach 20. był już silnie związany z masową komunikacją i z produkowaniem narodowych bohaterów. Wyczyn w wodzie zyskał społeczne znaczenie również dlatego, że można go było szybko przekazać milionom odbiorców. Autor równocześnie analizuje nietrwałość tej sławy. Zainteresowanie gazet i publiczności przeniosło się na kolejne wydarzenia, a pamięć o Ederle nie utrzymała się na poziomie odpowiadającym skali jej osiągnięcia. Nie jest to tylko smutny epilog biografii, lecz ważny element argumentu Stouta. Rozgłos nie gwarantuje trwałego miejsca w historii. Szczególnie gdy bohaterka nie chce podporządkować życia mechanizmom celebryckim, a sport kobiet jest słabiej utrwalony w kanonie niż sport mężczyzn. Książka stawia więc pytanie, kto i według jakich zasad zostaje zapamiętany. Przywracając Ederle z częściowego zapomnienia, Stout krytycznie przygląda się archiwom, mediom i tradycyjnym hierarchiom sportowym. Biografia nie tylko celebruje rekord, ale też wyjaśnia, dlaczego tak wybitny czyn mógł zostać zepchnięty na margines zbiorowej pamięci. Na koniec. Znaczenie Ederle dla rozwoju kobiecego sportu w latach 20. Young Woman and the Sea przedstawia sukces Ederle na tle zmian, które obejmowały kobiety w Stanach Zjednoczonych po I wojnie światowej. Stout nie sprowadza tych przemian do jednego sportowego rekordu. Przypomina wcześniejsze pływaczki, organizatorki i działaczki, które tworzyły przestrzeń dla zawodniczek, oraz pokazuje, że Ederle stała się najbardziej widocznym symbolem ich wysiłków. Jej dokonanie miało ogromną siłę oddziaływania, bo było zrozumiałe dla szerokiej publiczności. Kobieta pokonała trasę uznawaną za granicę wytrzymałości i zrobiła to szybciej niż poprzedni rekordziści. Autor ostrożnie łączy ten moment z rozwojem publiczności dla sportu kobiet. Ederle nie stworzyła samodzielnie całego ruchu, ale pomogła przekonać widzów, redakcje i potencjalne zawodniczki, że kobiece zawody mogą dostarczać emocji oraz zasługują na poważne traktowanie. Jej historia pokazuje mechanizm reprezentacji. Gdy osoby wcześniej wykluczane z danej dziedziny osiągają publicznie rozpoznawalny rezultat, trudniej utrzymać twierdzenie, że nie należą do tej dziedziny z natury. Jednocześnie książka zachowuje historyczne proporcje. Uznanie dla Ederle nie oznaczało pełnej równości w finansowaniu, dostępie do zawodów czy trwałości medialnego zainteresowania. Właśnie dlatego jej osiągnięcie pozostaje ważne. Było dowodem możliwości, ale również przypomnieniem, że pojedynczy triumf nie zastępuje długiej pracy instytucjonalnej i społecznej. Podsumowując, książka Glena Stouta będzie wartościowa dla czytelników zainteresowanych historią sportu, biografiami kobiet oraz kulturą Stanów Zjednoczonych lat 20. Mogą po nią sięgnąć także osoby, które znają filmową wersję historii Ederle i chcą lepiej rozumieć historyczne tło jej wyczynu. Nie jest to poradnik treningowy ani podręcznik pływania na otwartym akwenie. Praktyczna korzyść płynie raczej z realistycznego obrazu sportowego osiągnięcia. Stout pokazuje, że rekord wymagał talentu, wieloletniego treningu, techniki, organizacyjnego zaplecza oraz umiejętności podejmowania decyzji w nieprzewidywalnych warunkach. Intelektualną wartością książki jest połączenie kilku perspektyw. Biografia Ederle zostaje osadzona w dziejach nowoczesnych stylów pływackich. dorwił rozwoju kobiecych organizacji sportowych, w kulturze mediów masowych i w historii społecznych uprzedzeń. Dzięki temu czytelnik nie otrzymuje jedynie relacji z dramatycznej przeprawy. Dostaje wyjaśnienie, dlaczego sukces jednej zawodniczki mógł poruszyć opinię publiczną, a następnie częściowo zniknąć z pamięci. Na tle wielu sportowych biografii książka wyróżnia się właśnie tą równowagą między napięciem wydarzenia a szerokim kontekstem. Stout nie przedstawia Ederle jako bezbłędnej ikony, ani nie sprowadza jej znaczenia do inspirującego hasła. Traktuje ją jako wybitną atletkę i zarazem postać, przez którą można dostrzec reguły rządzące uznaniem w sporcie. To czyni tę opowieść szczególnie dobrą dla osób szukających rzetelnej, przystępnej historii o pionierstwie kobiet. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Glenn Stout, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.